Proszę Państwa, 16.30 minęła, dlatego jeszcze raz chcę Państwa wszystkich serdecznie przywitać. Serdecznie witam również pana, który przygotowywał te materiały, które będą dzisiaj prezentowane. Jeżeli Państwo pozwolicie, zaraz oddam głos tutaj panu Jarosławowi Teodorowiczowi, naczelnikowi Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Lokalnego, czyli to jest wydział, który bezpośrednio zlecał tę pracę, oraz panu, który przygotowywał materiał. Co to jest za materiał? Jest to materiał niezbędny do rewitalizacji obszarów miasta. Ja myślę, że więcej szczegółów tutaj już wszystko i pan Teodorowicz, i pan zajmujący się tym projektem przekaże nam, ale generalnie jest to materiał niezbędny, żebyśmy uruchomili proces rewitalizacji obszarów najbardziej zdegradowanych w naszym mieście. Czyli jest ważne, żebyśmy wybrali pod tym kątem te obszary, które wymagają rewitalizacji, i ten materiał ma właśnie temu służyć. Dlatego panie Jarku, ja już panu oddaję głos. Pan Jarek będzie również moderatorem dzisiejszego spotkania, poprowadzi tę dyskusję, która po prezentacji będzie miała miejsce. Proszę bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Niniejsze spotkanie to jest spotkanie, które zostało zainicjowane w wyniku ustawy o rewitalizacji, która nakłada na nas taki obowiązek. I dotyczy ono konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla gminy miasto Ustka. Taka uchwała została złożona pod obrady Rady Miasta i będzie przedmiotem głosowania właśnie w tym miesiącu. Konsultacje te tutaj zbiorowe są jednym z elementów, ponieważ również dopuszczaliśmy możliwość składania wniosków pisemnie, poprzez wypełnianie ankiety, i te kwestie tutaj łącznie wszystkie zbierzemy. Jeżeli będą jakieś problematyczne sprawy, to będziemy je konsultowali z Urzędem Marszałkowskim, który tutaj jakby nas prowadzi w tym temacie. Aktualnie jesteśmy na etapie, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, ubiegamy się o środki. Przeszedł on ocenę formalną. Także jeżeli te pieniądze pozyskamy, to mamy taki cel, żeby do końca roku opracować program rewitalizacji. Będzie to takie działanie bardzo uspołecznione, będą tutaj prace takie oddalne prowadzone, spotkania właśnie, indywidualne nawet, bo widać, że trudno jest zebrać ludzi na spotkania tego typu, dlatego będziemy musieli zastosować trochę takie może mniej popularne, ale bardziej efektywne działania typu właśnie spotkania, ankiety, wywiady z mieszkańcami. Właśnie z tych obszarów, które tutaj proponujemy do tego, żeby były objęte wsparciem w ramach rewitalizacji. I mamy tutaj pana, który z firmy Lider Projekt, firma zajmowała się właśnie opracowaniem tego raportu z delimitacji, i prosiłbym o przedstawienie metodologii i całego procesu, który doprowadził właśnie do wyznaczenia tych, a nie innych obszarów w mieście, które wymagają tego wsparcia. Proszę bardzo.
Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Marcin Ługawiak, firma Lider Projekt. Jeżeli Państwo pozwolą, jesteśmy w małym gronie, może usiądę, będzie jakoś tak nam potem swobodniej dyskutować. Proszę Państwa, pierwszym etapem opracowania każdego programu rewitalizacji jest wybór tych obszarów do rewitalizacji. Wybór obszarów, które charakteryzują się określonymi cechami, można powiedzieć. Jak Państwo się domyślają, są to przede wszystkim jakieś problemy. Jakie to będą problemy, zaprezentuję je w tej krótkiej prezentacji. Ale zanim jeszcze przejdziemy do wyboru tych obszarów w Ustce, powiem Państwu kilka słów o tym, co tak naprawdę się z rewitalizacją dzieje w tym właśnie okresie finansowania chociażby polityki spójności w latach 2014-2020 i w ogóle jak podejście do rewitalizacji będzie teraz rozumiane przez instytucje, które finansują rewitalizację, i też między innymi przez rząd, jako że niedawno została uchwalona i weszła w życie ważna dla rewitalizacji ustawa o rewitalizacji. Powiem o niej też kilka słów. Na początek wytyczne w zakresie rewitalizacji jeszcze Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku, które wprowadzają kilka ważnych pojęć dla rewitalizacji, które musimy brać pod uwagę. Tu już w tych wytycznych ministra infrastruktury i rozwoju pojawia się takie ważne pojęcie jak stan kryzysowy. Stan kryzysowy to pewne natężenie określonych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej i występujące w sposób, w takim natężeniu, w którym nie występuje w innych rejonach miasta. Jeśli identyfikujemy taki obszar, w którym taki stan kryzysowy występuje, możemy myśleć o tym, aby prowadzić na nim rewitalizację. No i wytyczne ministra już określają, jakimi mniej więcej wskaźnikami, jakimi problemami powinniśmy weryfikować, czy na naszym terenie występuje taki obszar wymagający rewitalizacji, obszar pozostający w stanie kryzysowym. I jednym z najważniejszych, można powiedzieć, sfer badania takiego obszaru jest sfera społeczna. Jest to bardzo ważne w ogóle dla rewitalizacji, ponieważ od już dłuższego czasu i rząd, i urzędy marszałkowskie prezentują takie podejście, w którym zdecydowanie kładą nacisk na sferę społeczną i na rozwiązywanie przede wszystkim problemów społecznych w ramach rewitalizacji. A do tej pory różnie to bywało. Samorządy raczej skupiały się na infrastrukturze, na poprawie przestrzeni publicznych, na estetyzacji budynków, na usprawnianiu ruchu drogowego. A zatem tutaj są wymienione już wskaźniki, którymi będziemy identyfikować, czy już zidentyfikowaliśmy obszar pozostający w stanie kryzysowym, który może podlegać rewitalizacji. W sferze społecznej badamy bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, jakieś wskaźniki związane z edukacją. W sferze gospodarczej patrzymy, ile jest przedsiębiorców na danym terenie, w sferze środowiskowej, czy występują jakieś problemy związane z przekroczeniem jakichś standardów jakości środowiska. W sferze przestrzenno-funkcjonalnej również, czy są jakieś braki w infrastrukturze, no i też w sferze technicznej, czy dochodzi do jakiejś degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Od właściwie 2014 roku zostały wprowadzone pewne limity co do tego, jak duży może być obszar rewitalizacji. I tak, jeżeli obszar zdegradowany może być dowolnej wielkości, może się okazać, że nawet pół miasta jest takim obszarem zdegradowanym, tak obszar rewitalizacji według wytycznych ministra nie może przekroczyć 20% powierzchni gminy i 30% mieszkańców tejże gminy. W tym przypadku mamy do czynienia tylko i wyłącznie z miastem jako gminą, a zatem nasze obszary rewitalizacji nie mogą przekraczać tych wskaźników. Finansowanie rewitalizacji, o której już tutaj myślimy, będzie oczywiście głównie z regionalnego programu operacyjnego i z ewentualnie innych jakichś źródeł własnych lub też instrumentów zwrotnych finansowych w postaci pożyczek. Aby uzyskać finansowanie ze środków regionalnego programu operacyjnego na konkretne projekty rewitalizacyjne, na które też będziemy musieli składać wnioski, musimy opracować lokalny program rewitalizacji, też gminny program rewitalizacji, który w wielu aspektach jest tożsamym pojęciem. Bez opracowania tegoż programu rewitalizacji nie możemy ubiegać się o dofinansowanie na projekty rewitalizacyjne ze środków unijnych. Zatem jest to jeden, może z niewielu trzeba powiedzieć, ale jeden z dokumentów, który gmina musi opracować, aby ubiegać się o dofinansowanie na rewitalizację. Pojawiają się oczywiście pewne takie ważne cechy tego programu, który ma być opracowany. Wytyczne mówią, co on tak naprawdę ma zawierać. Ma przede wszystkim pokazywać, że rozwiązujemy pewne problemy w sposób kompleksowy, że interweniujemy niejako, tworząc projekty rewitalizacyjne w sferze przestrzennej, ale także w sferze tej społecznej i gospodarczej, i że pomiędzy naszymi projektami występuje taka szeroko pojęta komplementarność. Komplementarność przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna i tak dalej. Myślę, że nie ma co wchodzić w szczegóły, to już będzie nasze zadanie, znaczy nie konkretnie nasze, bo przed Państwem pewnie jeszcze wybór wykonawcy tego programu, to będzie zadanie gminy, aby kiedy będą określane projekty rewitalizacyjne, to żeby one tworzyły łącznie jakąś całość, tak? Żeby to nie były oderwane od siebie przedsięwzięcia, które nie mają ze sobą nic wspólnego, ale że są w jakiś sposób wobec siebie komplementarne właśnie. I ważna jeszcze zasada, o której bardzo dużo się mówi w dokumentach programowych, to zasada partnerstwa. Te chociażby to spotkanie dzisiaj jest już częścią wypełnienia tej zasady partnerstwa, a mianowicie zapraszamy do udziału w opracowaniu już tego programu rewitalizacji tak zwanych interesariuszy, czyli osoby, podmioty, które w jakiś sposób są zainteresowane, na które będzie wpływać w ogóle program rewitalizacji i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a zatem mieszkańców, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne również, które w tym procesie będą brały udział, i bez zachowania tej zasady partnerstwa i partycypacji tych różnych środowisk nasze podejście do rewitalizacji może być kwestionowane. Lokalny program rewitalizacji został w minimalnym zakresie również przez ministra określony. On ma zawierać przede wszystkim pokazanie, że nasz program jest spójny z innymi dokumentami, w tym między innymi ze strategią rozwoju miasta, zawiera diagnozę, pewne pokazuje, jakie są zasięgi przestrzenne tych obszarów wskazanych, zawiera wizje, cele, projekty właśnie, które są takim, można powiedzieć, kwintesencją, ukoronowaniem prac nad programem rewitalizacji, ale także określać, właśnie pokazywać, w jaki sposób te projekty są komplementarne między sobą, jakie mamy plan finansowy, czyli ile de facto potrzebujemy pieniędzy na zrealizowanie tych przedsięwzięć, o jakie środki będziemy wnioskować, mechanizmy również włączenia interesariuszy, tak? Czyli my mamy pokazać, w jaki sposób będziemy cały czas włączać społeczność lokalną do rewitalizacji, do tego procesu rewitalizacyjnego. No i mamy również w tym programie powinny się zasady wdrażania tego programu oraz monitorowania i ewaluacji pojawić. Rewitalizacja pojawiła się w wielu dokumentach takich programowych na poziomie już kraju, czy to w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ale również zostały opracowane inne dokumenty związane z rewitalizacją, jak chociażby założenia do Narodowego Planu Rewitalizacji. No i za chwilę opowiem o jednym z ważniejszych dokumentów, a mianowicie została opracowana i uchwalona jeszcze w tamtej kadencji ustawa o rewitalizacji, która to stanie się podstawą prawną do opracowania naszego programu, a zatem w uchwale gdzieś za rok powiedzmy, która zostanie przedłożona radnym, podstawą do uchwalenia tego programu rewitalizacji nie będzie już tylko, nie będzie ustawa o samorządzie gminnym, ale będzie ustawa o rewitalizacji. Czymże ta ustawa jest? Być może Państwo jeszcze się z nią nie zapoznali. Ona wprowadza pewne narzędzia, można powiedzieć, zbiór pewnych narzędzi prawnych, zasad rozumianych jako zasady, tryby przygotowania i prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji właśnie służących prowadzeniu lokalnej polityki rewitalizacji. W ustawie również został zaznaczony cel, dla jakiego ona została opracowana, właśnie stworzenie ram prawnych dla tych procesów rewitalizacyjnych i proszę zwrócić uwagę, zachęcających interesariuszy rewitalizacji do współpracy. Także to jeszcze raz zostało podkreślone w ustawie i w ustawie w ogóle też poświęcono wiele uwagi konsultacjom społecznym i tej zasadzie tego partnerstwa i partycypacji społecznej. Mówi się również w ustawie o interesariuszach, czyli tych wszystkich podmiotach, osobach, które powinny być włączane w ten program, w ten proces rewitalizacji od początku już, od założeń, którymi właściwie jest delimitacja obszarów, czyli ten wybór obszarów do rewitalizacji. Ci interesariusze wymienieni w ustawie wprost to są mieszkańcy obszaru, właściciele i zarządzający nieruchomościami, inni mieszkańcy gminy również spoza tych obszarów wskazanych do rewitalizacji, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jakieś grupy nieformalne, które teraz bardzo się rozwijają w różnych miastach i tworzą pewne grupy opiniotwórcze. No oczywiście jednostki samorządu terytorialnego, gmina w tym przypadku, miasto, inne podmioty publiczne. W ustawie również, chociaż ta definicja właściwie w wielu dokumentach jest bardzo podobna, to ustawa również definiuje, czym jest rewitalizacja, a mówi o tym, że rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego, właśnie o którym wspomniałem, obszarów zdegradowanych i ma być prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i również przestrzeni i gospodarki, ale w pierwszej kolejności wymienia się właśnie te działania na rzecz lokalnej społeczności, które będą skoncentrowanie terytorialne, czyli na konkretnym jakimś wybranym obszarze i będzie również prowadzony ten proces przez interesariuszy rewitalizacji, czyli nie tylko gmina od momentu uchwalenia tej programu rewitalizacji ma być jedynym podmiotem, który ma zajmować się procesem rewitalizacji i wdrażać ją, ale muszą brać udział w nim również ci tak zwani interesariusze. Ta partycypacja społeczna, ten udział tych interesariuszy w procesie rewitalizacji ma być od początku, od przygotowania w ogóle założeń rewitalizacji, dalej prowadzeniu, czyli już wdrażaniu rewitalizacji, a także przy ocenie postępów, czy ocenie w ogóle efektów, rezultatów, jakie osiągamy w tym procesie rewitalizacji i na każdym z tych etapów mają być pewne zasady tej partycypacji zachowane, to znaczy musimy poznawać potrzeby i oczekiwania interesariuszy, edukować ich i informować, to pewnie będzie głównie zadanie gminy, inicjować dialog pomiędzy różnego rodzaju środowiskami, włączać te środowiska w opracowanie gminnego programu rewitalizacji i zapewniać możliwość po prostu wypowiadania się, tak jak chociażby dzisiaj, kiedy będziemy mogli podyskutować. Zasadniczo partycypacji społecznej służy, oczywiście konsultacje służą, w trakcie których zgodnie z ustawą mamy zbierać w różnej postaci głosy społeczeństwa. Wymienia się wiele różnych wprost w ustawie mechanizmów, narzędzi, poprzez które mamy właśnie te głosy pozyskiwać. Oczywiście to może być w taki tradycyjny sposób, w postaci papierowej czy też elektronicznej zbieramy pewne opinie poprzez zamieszczanie różnego rodzaju formularzy takich konsultacyjnych w biuletynie informacji publicznej, ale również poprzez organizację spotkań, debat, warsztatów, spacerów studyjnych, czyli jakichś w terenie spotkań z mieszkańcami, poprzez ankiety czy też wywiady z różnymi podmiotami w różny sposób. I musimy łączyć jeszcze dodatkowo te sposoby. Nie tylko jeden zastosować sposób konsultacji, ale dobrać mechanizmy z tego pierwszego i drugiego punktu. No i jednym z takich, można powiedzieć, kluczowych, jednym z takich najważniejszych narzędzi partycypacji społecznej, prowadzenia konsultacji z interesariuszami jest utworzenie Komitetu Rewitalizacji. Jeśli działamy właśnie już pod rygorami ustawy o rewitalizacji, jeśli na tej podstawie chcemy ją przyjmować, to będziemy zobowiązani do utworzenia takiego komitetu rewitalizacji, które zgodnie z ustawą stanowi pewne forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. W sprawach dotyczących właśnie tego przygotowania, prowadzenia i oceny gminnego programu rewitalizacji, w ogóle procesu rewitalizacji, ten komitet ma pełnić taką funkcję opiniotwórczą i doradczą. No, można powiedzieć, można by użyć jeszcze innego słowa, że jest to taka rada do spraw rewitalizacji, przy czym nie będzie mógł być to i wyłącznie organ złożony z przedstawicieli, można powiedzieć, samorządu, czyli z radnych i urzędników. Trzeba będzie włączać w pracę tego komitetu także środowiska nie związane bezpośrednio z samorządem, ale z tak zwanej wspólnoty, można powiedzieć, samorządowej. No i ustawa o rewitalizacji wprowadza, czy też rozwija tutaj już prawnie, określa pewne pojęcia, takie jak na przykład obszar zdegradowany. I zwrócić należy uwagę ponownie, że za obszar zdegradowany, a dopiero na obszarze zdegradowanym możemy wydzielić jakiś obszar do rewitalizacji, obszar, żeby wskazać obszar zdegradowany, musimy przede wszystkim zbadać pewne zjawiska społeczne. I one są podstawą do wyboru takiego obszaru. Zjawiska społeczne to w szczególności, jak mówi ustawa, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji czy kapitału społecznego tak zwanego, a także po prostu niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. A zatem to pewne problemy społeczne i ich natężenie tych problemów społecznych w jakimś obszarze są podstawą do tego, żeby ten obszar właśnie wskazać później do rewitalizacji. Prócz tych zjawisk społecznych również ustawa mówi, że powinniśmy zweryfikować, czy przynajmniej jedno ze zjawisk wymienionych tutaj w tej drugiej kolumnie z tym plusem występuje na tym obszarze, a mianowicie czy występuje jakaś koncentracja zjawisk gospodarczych, środowiskowych, zjawisk i problemów tak naprawdę środowiskowo-przestrzennych, funkcjonalnych czy też technicznych i również pod tym względem powinniśmy te obszary weryfikować. No i po zdefiniowaniu obszaru zdegradowanego ustawa mówi o obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji, tak jak i w wytycznych został określony, to obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy i nie większy niż zamieszkiwany przez 30% mieszkańców tej gminy. No i co ważne, oczywiście obszar rewitalizacji to ten konkretnie obszar, na którym zamierzamy prowadzić rewitalizację, czyli na którym zamierzamy zlokalizować projekty rewitalizacyjne, o których już wcześniej mówiłem. I więc taka jest różnica między obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji. Ustawa mówi o tym, że obszar rewitalizacji może być mniejszy niż obszar zdegradowany. I tak mamy właściwie w przypadku Ustki. Może być mniejszy, bo na nim właśnie te zjawiska, te problemy w sposób szczególny występują i na nim zamierzamy prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji stanowi jego wybór, jego wskazanie, które będzie uchwalone przez Radę Miasta, stanowi akt prawa miejscowego. No i wskazanie tego obszaru daje gminie pewne prawa, obowiązki. Między innymi gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości, które mają być poddane rewitalizacji, czy też na przykład między innymi ma możliwość ustanowienia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dzisiaj, jak wiemy, gmina czasami może nie do końca mieć takie możliwości zablokowania niechcianej inwestycji, czy niechcianej z punktu widzenia pewnego dobra społecznego, bo w jakiś sposób nie pasuje nam do funkcji w danym obszarze i może być dla tego obszaru jakoś szkodliwa. I jeżeli nie mamy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jesteśmy zobowiązani do wydawania decyzji o warunkach zabudowy, to czasami po prostu tracimy już możliwość niewydania takich warunków. Ustawa pozwala nam po prostu zakazać wydać decyzję o warunkach zabudowy na obszarze rewitalizacji, jeśli będzie to niezgodne z planowaną rewitalizacją. No i pojawia się oczywiście również w tej ustawie pojęcie gminnego programu rewitalizacji. Do tej pory słyszeliśmy o lokalnych programach rewitalizacji. Ustawa trochę inaczej tytułuje to opracowanie. Będzie to gminny program rewitalizacji, aczkolwiek w uchwale można nazwać sobie ten dokument jak się chce, ale musi się pojawić dopisek, że jest to gminny program rewitalizacji. No i on również zgodnie z ustawą zawiera diagnozę, wskazanie pewnego powiązania tego dokumentu z innymi, wizję, cele, przedsięwzięcia rewitalizacyjne, dalej mechanizm integrowania działań, czy też ramy finansowe, strukturę zarządzania, sposób monitorowania, a także, co nie pojawiało się już w lokalnych programach rewitalizacji, powinny być w gminnym programie rewitalizacji określone zmiany w innych takich powiązanych uchwałach. Między innymi na przykład będziemy musieli wskazać w tym gminnym programie rewitalizacji, czy są jakieś niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub też konieczność opracowania tak zwanego miejscowego planu rewitalizacji, o którym za chwilę jeszcze powiem, czy też zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. A zatem jeśli opracujemy gminny program rewitalizacji, to musimy od razu mieć świadomość tego, że będziemy musieli automatycznie przystąpić do zmian w innych dokumentach. No i gminny program rewitalizacji powinien zawierać załączniki, takie graficzne, nawet w dość dużej skali, które pokazują kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych, czyli co się ma zmieniać zgodnie z naszymi wskazaniami w tym gminnym programie rewitalizacji. Pojawia się również w ustawie kolejne pojęcie, jest ich dość dużo, czasami już mamy wątpliwości, czy jakie, które mają cel, a mianowicie pojawia się tak zwana specjalna strefa rewitalizacji, czyli znowu jakiś obszar wskazany, obszar, na którym dodatkowo jeszcze wprowadzamy pewne prawo miejscowe. Ono nam daje, ono jest wprowadzone na 10 lat, pozwala między innymi gminie na ustanowienie jako celu publicznego budownictwa społecznego, w tym komunalnego między innymi. Dotąd to budownictwo społeczne nie było celem publicznym, a zatem mamy też możliwości pewnego wywłaszczania, tak, na potrzeby realizacji tegoż budownictwa społecznego, za oczywiście tam odszkodowaniem związanym właśnie z wywłaszczaniem przy realizacji celu publicznego. Możemy również pewne tryby bezprzetargowe związane ze zbyciem czy z nabyciem nieruchomości prowadzić. Mamy pierwokupu nieruchomości przez gminę, możliwość sprzedaży nieruchomości z jakąś bonifikacją, czy też, co również było do tej pory niemożliwe, udzielać dotacji na remonty budynków, które nie są własnością komunalną, które są na przykład własnością w pełni prywatną, a niekoniecznie są, nie są to budynki, nieruchomości zabytkowe. Tak? Do tej pory albo mogliśmy tylko dotować, przeznaczać środki na własne zasoby, lub też zgodnie z ustawą o ochronie zabytków na budynki zabytkowe. Jeżeli ustanowimy, a nie musimy, ale jeżeli ustanowimy specjalną strefę rewitalizacji, będziemy mieli również właśnie możliwości dotowania tych niewłasnych nieruchomości niezabytkowych. Możemy również ustanowić wyższy podatek od nieruchomości dla tych nieruchomości niezabudowanych, które pod zabudowę są wskazane w planie. To znaczy, jeżeli widzimy, że na jakimś obszarze istnieje, na przykład jest jakaś własność prywatna, która w planie jest przeznaczona pod zabudowę, bo ta zabudowa niejako nam wypełnia cele miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie jest zabudowywana, to my możemy tam niejako taką zachętę, można powiedzieć negatywną, wprowadzić do, że podniesiemy podatek od nieruchomości. No i także mamy oczywiście na tej specjalnej strefie rewitalizacji możliwość zakazu wydania warunków zabudowy. No i jeszcze jedna ważna regulacja, która się pojawiła w ustawie, a mianowicie miejscowy plan rewitalizacji. Miejscowy plan rewitalizacji jest właściwie tym samym, co miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plus dodatkowe jakieś elementy, które teraz zostały już nie do ustawy o rewitalizacji wpisane, ale zostały wpisane do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o planowaniu przestrzennym, gdzie mówi się właśnie o miejscowym planie rewitalizacji. Jest on opracowywany dokładnie tak jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z tym, że powinien dodatkowo określać zasady kompozycji przestrzennej, nowej zabudowy, harmonizowania jej tej planowanej z zabudową istniejącą. Powinniśmy w tym miejscowym planie rewitalizacji ustalić pewne charakterystyczne cechy elewacji budynków, wskazać szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażania terenów przestrzeni publicznych, w tym urządzania, sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu, przekroje ulic, a także powinniśmy określić zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej. Możemy określać wielkości tej działalności. No i zakres niezbędny do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali. A zatem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dodatkowymi, można powiedzieć, elementami będzie miejscowym planem rewitalizacji. Kiedy my musimy go opracować? My go nie musimy generalnie opracowywać, tego miejscowego planu rewitalizacji. My na etapie opracowania gminnego programu rewitalizacji powinniśmy rozstrzygnąć, czy jest on nam potrzebny, czy nie. Podstawową przesłanką do tego, żeby taki miejscowy plan rewitalizacji opracować, jest ewentualny brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Tak? To jest taka pierwsza przesłanka. Jeżeli nie mamy miejscowego planu, to powinniśmy pomyśleć, że w takim razie zróbmy miejscowy plan rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego. Jeżeli inną przesłanką może być to, że konieczne są duże zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i my go niejako wycofujemy na jego miejsce, opracowujemy miejscowy plan rewitalizacji pod oczywiście rygorami cały czas ustawy o planowaniu przestrzennym. A zatem jest to, można powiedzieć, dokument, znaczy dodatkowe opracowanie studialne, które pozwoli nam w sposób precyzyjny pokazać cel, do jakiego dążymy. Znaczy, jak ma się zmienić ten nasz obszar zdegradowany pod względem takim przestrzennym, no bo również jako akt prawa miejscowego każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pokazuje pewien docelowy stan, do jakiego dążymy. No i metodologia delimitacji obszarów tych dysfunkcyjnych. Teraz już wchodzimy w takie zagadnienia szczegółowe, a mianowicie musimy wybrać ten nasz obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. No i posłużyliśmy się tutaj takimi już szczegółowymi wytycznymi, które zostały przez samorząd województwa pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty, bo inne wytyczne, takie bardziej ogólne, ministerialne czy ustawa nie precyzuje, jak dokładnie ten obszar wybrać, jakie konkretnie wskaźniki należy zastosować. Te wytyczne Urzędu Marszałkowskiego już konkretnie pokazują, jakie wskaźniki powinniśmy zastosować. I tutaj te wskaźniki już Państwo widzą i my je zastosowaliśmy. A mianowicie, w sferze społecznej badaliśmy liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. No oczywiście wszystkie te wskaźniki są relatywizowane, przeliczane przez liczbę mieszkańców. I tak, liczba właśnie korzystających z zasiłków pomocy społecznej, która ma świadczyć o pewnym poziomie ubóstwa. Liczba długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym, co ma pokazywać nam problemy związane z bezrobociem, szczególnie tym bezrobociem takim, można powiedzieć, strukturalnym, bezrobociem długotrwałym, a także liczba i zamiennie my zrezygnowaliśmy z liczby przestępstw, a zastosowaliśmy liczbę przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 tysięcy ludności. Nie ma wielu tych przestępstw w Ustce, ale jednak w tych obszarach, które są problematyczne, takie przestępstwa się pojawiają i one stały się naszą podstawą do wyboru tego obszaru. W sferze gospodarczej natomiast badaliśmy takie wskaźniki i to są wskaźniki, które musieliśmy zastosować, tak? Nie mieliśmy tutaj wyboru. To jest odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, czyli na ile można powiedzieć w danym obszarze mamy takie zasoby ludzkie gotowe do pracy, do tworzenia tej sfery gospodarczej, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym. No tutaj nie mamy innych danych o wykształceniu mieszkańców, więc Urząd Marszałkowski zdecydował się na to, żeby o tym wykształceniu mieszkańców mówić poprzez bezrobotnych. No i w sferze przestrzennej z kolei zastosowaliśmy taki wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej lokalu na osobę, czyli no komfort, można powiedzieć, zamieszkania w tym danym obszarze. Jak Państwo tutaj widzą, pojawia się tak zwana wartość referencyjna dla województwa pomorskiego. A mianowicie my musimy porównać te nasze obszary ze średnią dla województwa pomorskiego, tak aby Urząd Marszałkowski miał pewność, że ten obszar nie tylko jest w mieście problematyczny, ale on w ogóle generalnie jest problematyczny, bo charakteryzuje się takimi zjawiskami, które są bardziej, można powiedzieć, dostrzegające niż średnio w województwie, także na obszarach wiejskich, no bo ta średnia była dla całego województwa liczona. I odnosimy nasze wskaźniki wyliczone dla poszczególnych obszarów do tej wartości właśnie referencyjnej dla województwa i tylko jeśli spełniamy, znaczy jeżeli nasz obszar według tych danych wskaźników jest gorszy, wtedy możemy go zakwalifikować do rewitalizacji. Prócz tych wskaźników obligatoryjnych musieliśmy również zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego wybrać pewne wskaźniki fakultatywne. Fakultatywne to znaczy musieliśmy je wybrać, ale mieliśmy pewną dowolność wyboru tych wskaźników. To nie chodziło o to, żebyśmy my szukali takich, które nam najbardziej pasują do tego, żeby wybrać jakiś obszar zdegradowany, ale najczęściej decydowaliśmy się na takie wskaźniki, po prostu do których był dostęp danych, bo na poziomie gminy my mamy dostęp do bardzo wielu danych, ale jeśli mamy zejść na poziom poszczególnych obszarów już w mieście, no to danych takich nie ma. Trzeba je zbierać czasami ręcznie, gdzieś tam zestawiać z różnego rodzaju rejestrów, które prowadzą różne podmioty publiczne. No i tutaj w tej sferze społecznej, między innymi liczba świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę, średnie wyniki egzaminów państwowych w szkołach podstawowych i w gimnazjach, liczba uczniów z problemami wychowawczymi w nauce, czyny karalne nieletnich na 1000 ludności, liczba fundacji, stowarzyszeń. Takie wskaźniki badaliśmy w tej sferze społecznej. W sferze gospodarczej, średnia wartość gruntu, wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości, poziom dochodów ludności określany poprzez wielkość po prostu PIT-u, tak, podatku dochodowego. W sferze z kolei przestrzennej to ilość azbestu przypadająca na jeden budynek mieszkalny, który jest no, zinwentaryzowany, udział osób mieszkających w zasobach mieszkaniowych gminy, czyli tych komunalnych zasobach w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. To takie kryteria przestrzenne przyjęliśmy. No i teraz trzeba było podzielić miasto na pewne obszary i porównywać je między sobą, tak? I szukać tego, który charakteryzuje się największymi problemami. No, w sposób umowny miasto dzieli się na pewne obszary tak zwanej ustki wczasowej, zachodniej, czasowej wschodniej, zachodniej, wschodniej. Mamy obszar starej ustki, tej portowo-przemysłowej, takich rozwijających się terenów i nowej ustki, ale te obszary jeszcze były zbyt duże. Dodatkowo zostały podzielone jeszcze na mniejsze obszary, które badaliśmy, aby też nie zaszło nie doszło do takiego problemu, że dany obszar czasami może jeżeli jest zbyt duży, to średnio wypada dobrze, chociaż na jego, gdzieś tam w nim jakiś problem się koncentruje i nam się gubi. Dlatego podzieliliśmy jeszcze na mniejsze te obszary, a ten podział na te mniejsze obszary wynikał po prostu z różnych uwarunkowań, przede wszystkim pewnych funkcji tych obszarów. Czyli jeżeli był jakiś obszar budownictwa wielorodzinnego, to on został wydzielony, obszar budownictwa jednorodzinnego, obszar centralny i tak dalej. Czyli według funkcji głównie dzieliliśmy te obszary. Dodatkowym jeszcze takim kryterium podziału było według ulic, tak żebyśmy mogli przynajmniej te dane jakoś zebrać. No bo proszę sobie teraz wyobrazić, zapytujemy urząd, powiatowy urząd pracy na przykład o liczbę osób na danych obszarach. No to nie dadzą nam tych informacji, bo oni nie rejestrują bezrobotnych według jakichś tam obszarów wydzielonych w ustce. Oni co najwyżej rejestrują tych bezrobotnych według ulic. I my musieliśmy pozbierać dane dla wszystkich ulic w ustce, a potem te ulice zagregować do poszczególnych obszarów i tak liczyć te wskaźniki dla poszczególnych obszarów. No to była długa praca i w ogóle to przeprowadzenie tej całej analizy jest pracochłonne przede wszystkim na etapie zbierania tych danych. Potem trzeba jeszcze zrobić tę analizę i te wskaźniki przyporządkować. Ja Państwu nie będę pokazywał żadnych tabel, gdzieś tam tabele się jeszcze pojawią, ale na mapach zobrazuję pewne problemy. Będę pokazywał kilka map, tam chyba jedna w trakcie się pojawi tabela i na końcu pewne podsumowujące tabele. I jak należy czytać te mapy? One są również w tym raporcie, który został przygotowany. Należy je czytać w ten sposób, że jeśli mamy na jakimś obszarze, na przykład tutaj, kolor taki intensywnie czerwony lub też jakiś jasno czerwony, to znaczy, że te problemy tam są najbardziej intensywne. Czyli jest najwięcej, ten wskaźnik jest najgorszy, można powiedzieć, na danym obszarze. Jeśli z kolei te barwy są takie niebieskie, czy też intensywnie niebieskie, to znaczy, że tam sytuacja jest najlepsza w badanym tym obszarze, w tym porównaniu pomiędzy tymi obszarami. Potem jeszcze trzeba sprawdzić, czy ten obszar, który nam wychodzi, jest jeszcze gorszy niż średnio w województwie. A zatem na przykład pod względem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1000 ludności, tutaj mamy pewien taki obszar gdzieś jeszcze na terenie, można powiedzieć, starej Ustki. Generalnie ta stara, tak zwana ta stara Ustka to obszar, gdzie cały czas liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest duża. Jest duża również na tym obszarze, gdzie zostało w ostatnich latach zlokalizowane jak gdyby inwestycje komunalne, w których zamieszkują mieszkańcy, jak się okazuje, cały czas korzystający z pomocy społecznej. Długotrwałe bezrobocie jest niejako takim odzwierciedleniem właśnie tamtych tych wskaźników związanych z korzystaniem z pomocy społecznej. Te same mniej więcej obszary z tą samą intensywnością są dotknięte tym długotrwałym bezrobociem. Ono się może wydawać niskie w tych takich, na tym obszarze starej Ustki A i B, bo to jest około powiedzmy 5 na 1000 ludności, to nie jest dużo, tak? Czyli nie, tu było na 100 badane. Nie jest dużo, ale to jest długotrwałe bezrobocie. Przecież ta liczba osób bezrobotnych jest większa niż długotrwale bezrobotnych. Tutaj jeszcze taki wskaźnik, którego nie nanieśliśmy na mapę, to właśnie przestępstw przeciwko rodzinie. Jak się okazuje, w wielu tych obszarach badanych nie ma w ogóle tych zjawisk, ale na obszarach takich dysfunkcyjnych te zjawiska się pojawiają i one tak naprawdę, to jest jeden z takich wskaźników, który dobrze pokazuje, że mamy problem na jakimś obszarze. Jeśli takiego rodzaju przestępstwa się pojawiają, to wiemy, że mamy do czynienia z pewną społecznością dotkniętą nie tylko takimi problemami jak ubóstwo i bezrobocie, ale również takimi problemami już związanymi pewnymi patologiami społecznymi. No i takie podsumowanie tego badania tych wskaźników w tym podsystemie społecznym. Ja nie pokazuję na mapach tych wskaźników fakultatywnych, byłoby zbyt dużo tych map, to jest niepotrzebne. My te mapy zrobiliśmy w raporcie, ale najważniejsze są jak gdyby te zestawienia wskaźnikowe. Okazuje się, że w tej sferze społecznej najbardziej dotkniętym obszarem, bo spełniającym jak gdyby wszystkie wskaźniki posiadające gorsze niż średnio w województwie, jest ten obszar E, tak, który tutaj występuje. To jest ulica Grunwaldzka, prawda? Wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej budownictwo wielorodzinne i tutaj są skumulowane te problemy na tym obszarze E, także na obszarze J czy na obszarze B, czyli tej starej Ustki są te problemy występują. No i jak Państwo widzą, duża liczba danych daje nam tak, to, że jest wiele tych wskaźników zastosowanych, to każdy dodatkowy wskaźnik można powiedzieć, że uwiarygadnia nasze analizy. W sferze gospodarczej natomiast badaliśmy liczbę podmiotów gospodarczych w danym obszarze i tutaj gorzej wypadły te obszary budownictwa wielorodzinnego, ale nie te centralne, gdzie jest po prostu dużo działalności gospodarczej. No, tam tych podmiotów jest sporo i w ten sposób ta Stara Ustka, można powiedzieć, tutaj zyskuje na tych wskaźnikach gospodarczych, a problemy właśnie występują w tym obszarze południowym Ustki rozwijającym się i w tym obszarze budownictwa wielorodzinnego. Dalej to udział osób w wieku poprodukcyjnym. No tutaj to różnie bywa, ale rozlokowanie jak gdyby tej liczby osób w wieku poprodukcyjnym, czyli tych, którzy już nie najczęściej też są, dochodzą do tego wieku emerytalnego, te problemy koncentrują nam się również w obszarach no, takich powiedzmy niecentralnych, tak, gdzieś wokół centrum Ustki. No i udział jeszcze osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i tutaj znowu Stara Ustka nam się pojawia, jednak tam to odzwierciedla też te problemy społeczne, które tam występują i cały czas konsekwentnie te dwa obszary, E i J, które są dotknięte tymi problemami, można powiedzieć, gospodarczymi i w systemie tym gospodarczym, gdzie mamy jeszcze dodatkowo te wskaźniki fakultatywne, to znowu obszar E, a także obszar B, obszar J, to są te, które charakteryzują się dużym natężeniem tych problemów w tym momencie, w tym przypadku gospodarczych. No i mamy jeszcze sferę tę przestrzenną, tych powierzchnia użytkowa lokali na osobę, no tutaj przede wszystkim budownictwo wielorodzinne, gęstość zabudowy sprawia, że ten komfort, można powiedzieć, zamieszkania jest dużo gorszy i w podsumowaniu ten podsystem przestrzenny pokazuje nam problemy głównie w tych obszarach EF oraz w tym obszarze J. To już może tej tabeli nie będę tłumaczył, tutaj podsumowujemy, pokazujemy jakie wskaźniki, w jakich obszarach, ile razy przekraczają te średnie, te referencyjne dla województwa. Ostatecznie pokazujemy, że jako obszary zdegradowane, czyli mamy obszar zdegradowany w mieście Ustka, to obszar właśnie B, czyli jeszcze Stara Ustka, obszar E wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i obszar J to ten południowy, rozwijający się, można powiedzieć, teren miasta. Ostatecznie do rewitalizacji, dlatego że wypełnia te wskaźniki wszystkie, takie zgodnie z wytycznymi, plus do tego Urząd Marszałkowski zgodził się, że w przypadku obszaru J nie ma wszystkich wskaźników obligatoryjnych spełnionych, ale zgodził się, że tam jednak natężenie innych problemów jest tak duże, że również ten obszar J może zostać wskazany do rewitalizacji, bo Urząd Marszałkowski zaakceptował tam ten wybór tych obszarów do rewitalizacji, czyli mamy zielone światło do tego, żeby właśnie na tych terenach dalej pracować nad rewitalizacją. Tutaj mamy w przybliżeniu obszar E, no to jest właśnie głównie wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i osiedle wielorodzinne. Dalej głównie wzdłuż ulicy Darłowskiej, tak, mamy ten obszar J i osiedla tutaj przy tej ulicy, no i obszar Starej Ustki B, no to obszar taki, można powiedzieć, który jeszcze poprzednio podlegał tej rewitalizacji. Nadal jednak te problemy tam występują w tym obszarze, dlatego został on wskazany jako obszar zdegradowany, a zatem można też potencjalnie miejscowym planem rewitalizacji objąć obszar B, J oraz E, ale skupiać się będziemy w tych wskazując przedsięwzięcia rewitalizacyjne głównie na tych obszarach E oraz J, bo na tych obszarach, jeśli zlokalizujemy dobre przedsięwzięcia rewitalizacyjne i nasz gminny program rewitalizacji również uzyska taką akceptację Urzędu Marszałkowskiego, bo przejdzie przez taką ocenę, można powiedzieć, to będziemy mogli realizować te przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym. Ja dziękuję za jak gdyby uwagę, wysłuchanie tej prezentacji. Ja oczywiście jestem do Państwa dyspozycji i jeśli Państwo mają jakieś pytania, myślę, że to jest dobry moment, żeby ewentualnie podyskutować o tym, co jak powinniśmy rzeczywiście, o jakich projektach też ewentualnie myśleć na tych wskazanych obszarach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu bardzo. Przejdźmy może do części związanej z pytaniami i dyskusją. Kto pierwszy chciałby zapytać może o coś dotyczącego tego skomplikowanego procesu? Z chęcią tutaj wyjaśnimy. Mamy Pana, który ma największą wiedzę i skorzystamy z tego, ponieważ może nie być okazji przez kolejny czas na tak szczegółowe pytanie. Przepraszam, nagrywamy się, także będziemy przez mikrofon.
Ja mam pytanie takie, ponieważ jednym z głównych problemów to jest problem bezrobocia. Jak w tym programie rewitalizacji jest to ujęte, czy brane pod uwagę? Bo bez pracy nie ma kołacza, jak to się mówi, i ludzie, choćby wiem, co chcieli zrobić, to nic nie zrobią. Jak to jest ujęte z tym dofinansowaniem, ze wszystkim i z szukaniem miejsc pracy? Dziękuję.
Powiem może na to pytanie najpierw w ten sposób, że na razie w tym programie to nie jest ujęte, bo my jeszcze do programu de facto nie przystąpiliśmy opracowania, tak? Czyli to teraz dopiero po zidentyfikowaniu tych obszarów do rewitalizacji zaczniemy myśleć o tym, w jaki sposób te problemy rozwiązywać. Dlatego na razie jeszcze takich wskazań nie ma. Ale gdzieś tam Pan wspomniał o finansowaniu. Otóż na rewitalizację można pozyskiwać środki, jeśli myślimy o środkach unijnych, to z dwóch podstawowych funduszy. Bo właściwie no te przede wszystkim fundusze będą dostępne na rewitalizację. Jak do tej pory było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który to fundusz jest przeznaczony generalnie na inwestycje, na infrastrukturę, i z Europejskiego Funduszu Społecznego, który przede wszystkim jest skierowany na przedsięwzięcia społeczne, takie miękkie, na różnego rodzaju programy aktywizujące społecznie, czy też aktywizujące zawodowo określoną grupę mieszkańców. I właściwie podział tych środków między ten fundusz a ten jest prawie pół na pół. To pokazuje, że my dobrze będziemy musieli się zastanowić nad tym właśnie, o czym Pan mówi, co zrobić, jakie programy, efektywne programy opracować, wymyślić, tak, poprzez te spotkania, poprzez pracę Komitetu Rewitalizacyjnego, poprzez różnego rodzaju inne mniejsze grupy robocze, jakie projekty wypracować, żebyśmy mogli sięgnąć w ogóle po te fundusze i w ten sposób rozwiązywać te problemy. Ja powiem tak, wiele miast ma generalnie dzisiaj to pytanie sobie zadaje. Dużo środków jest, wszyscy widzą, że jest dużo środków z tego Europejskiego Funduszu Społecznego, ale jak je programy wymyślić, które tylko dla takiej małej właściwie społeczności w danym obszarze będą realizowane? Duże miasta czasami mogą sobie się z tym, łatwiej sobie z tym radzą, ponieważ jakiś obszar rewitalizacji zamieszkuje na przykład kilka tysięcy mieszkańców, tak? Albo nawet ponad 10 tysięcy mieszkańców. A jeżeli tutaj mamy, no właśnie, ale jeżeli my mamy jeszcze mniejszy obszar i tych osób jest tam dużo mniej, no to będziemy musieli pomyśleć o dobrych programach właśnie takich, gdzie umiejętnie wskażemy, że potrafimy właśnie wymyślić takie dobre projekty. No ale to przed nami właśnie. Tak? Wiem, że ktoś zgłasza się jeszcze kolejny.
Moje nazwisko Jakubowski, spółdzielnia mieszkaniowa Kora w Wózce, taka powiedzmy jedna trzecia część tego miasta. Rozumiem, że jakieś kryteria, jakieś zasady należy przyjąć przy tego typu opracowaniach, natomiast może moje zdanie będzie bardzo subiektywne. Oprócz tego wszystkiego należy jeszcze brać pod uwagę życie i to, co się w danych terenach dzieje. Popatrzmy może na mapkę, na obszar D i obszar G. Obszar E jest obszarem bardzo, że tak powiem, zagrożonym. O tym mówią cyfry. D, G i E. Natomiast jeżeli chodzi o obszar E, to właściwie po podzieleniu go na pół za tym budynkiem socjalnym, za dawnym domem dziecka, cała reszta to jest, że tak powiem, bardzo zasobna część pustki, gdzie są prawidłowo wyremontowane domy, w dobrym stanie, dobrze utrzymane, to prawidłowo funkcjonuje. Natomiast nie objęto tutaj w ogóle nie objęto rewitalizacją obszaru D i obszaru G, gdzie jest ulica Dąbrowszczaków, gdzie mieszka no, praktycznie 25% mieszkańców Ustki. Są to w większości emeryci, bo jest to dawne osiedle wojskowe. I tu, gdzie należałoby co nieco zrobić, na tym obszarze zostawiamy to właściwie całe bez jakiejkolwiek, no nie wiem jak to nazwać, pomocy. Dziwię się tutaj objęciu rewitalizacją obszaru J, który jest obszarem jak najbardziej, moim zdaniem, rozwojowym, zresztą już częściowo rozwiniętym, bo funkcjonują tam dwa osiedla, w tej chwili budują się kolejne budynki i nawet ze względów procentowych liczba ludności zamieszkująca w tych budynkach, gdzie są te osiedla zorganizowane, to właściwie jedyną rzeczą jest potrzeba zorganizowania porządnej drogi, bo poza tym wszystko jest. Także tu przyjęcie takiej, ja wiem, że o tym mówią cyfry i o tym mówią jakieś badania, no ktoś to zrobił. Natomiast całkowicie nie rozumiem, proszę pana, na jakiej podstawie i jakimi kryteriami kierowano się przy wyznaczaniu obszaru B. Bo jest to, no w pewnym momencie patrzę tutaj, ten obszar, granice tego obszaru dzielą nawet granice działek, granice nieruchomości. Nie, no, ale działka jest działką. Jeżeli na jednej działce są cztery budynki i trzy są objęte rewitalizacją, tak akurat wychodzi, że jeden, w którym mieszkają zasobniejsze osoby, nie jest objęty, no jest to takie trochę dla mnie dziwne. I również w przypadku obszaru B, nieobjęcie rewitalizacją skrzyżowania ulicy Wczasowej z ulicą Leśną, tam jest kilka budynków, to jest 120, 200, 250, 300 razy 2. Tam mieszka około 700 osób. Tam od kilku lat próbujemy zorganizować jakieś miejsce wypoczynku i rekreacji. Natomiast tutaj zostało to całkowicie pominięte. I znów, biorąc choćby pod uwagę liczby, tam mieszkają w większości przypadków ludzie starsi, mieszkają emeryci, osoby, którym należałoby pomóc. Na razie tyle. Dziękuję.
Pozwolę sobie się odnieść w ten sposób, że no, sam pan też jak gdyby w swojej wypowiedzi uzasadnił niejako ten wybór, a mianowicie faktycznie po prostu cyfry tak, na to wskazują. Ale zwrócę też uwagę na inną część jak gdyby pana wypowiedzi. Postrzega pan jak gdyby w jak rozumiem. I też oczywiście to jest bardzo, bardzo no, cenne, tak, i żeby w ten sposób patrzeć na rewitalizację, ale skupił się Pan na pewnym obrazie takim, można powiedzieć, architektoniczno-urbanistycznym tych danych dzielnic, tak? A to jest problem, którego rewitalizacja może dotyczyć, ale nie najważniejszy. I to jest właśnie to, na czym my teraz czasami ubolewamy, tak? Bo gminy, może mówię tutaj jak gdyby też trochę w imieniu gmin, że chciałyby z rewitalizacją dotrzeć właśnie do tych takich terenów, gdzie widzą, że przede wszystkim są problemy mieszkaniowe, tak, pewnej zabudowy mieszkaniowej i tam skupić swoje działania, ale okazuje się, że na innych obszarach, chociaż czasami dobrze wyglądających, tak, cały czas jednak mieszka więcej osób, które tego wsparcia wymagają. Tutaj przełączyłem na tę mapę, bo ma Pan rację, jak gdyby taki bez cyfr, zauważa Pan, że na obszarze D i G ten obszar zamieszkuje duża liczba osób w tym wieku poprodukcyjnym, jak my to nazywamy, tak? Emerytów, rzeczywiście tak jest, tak? I można zwrócić uwagę na ten problem w pewnych innych działaniach, które gmina będzie jak gdyby prowadzić, tworząc programy typu, jak tutaj widzę za sobą, tak? Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tak dalej. Świetnie by było, gdyby można było rzeczywiście włączyć takie, gdyby jednocześnie obszar pod innymi względami wymagający rewitalizacji był obszarem zamieszkiwanym przez tak dużą grupę osób w tym wieku poprodukcyjnym, która w sposób szczególny jak gdyby takiej aktywizacji społecznej głównie potrzebuje, no bo już nie zawodowej. Natomiast jeszcze jedno wyjaśnienie, obszar B nie będzie według tych jak gdyby tego raportu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski, nie będzie objęty rewitalizacją. On jest wskazany jako zdegradowany ze względu na te wskaźniki, ale działaniami rewitalizacyjnymi finansowanymi ze środków Unii nie będzie mógł być objęty, bo tylko obszar wskazany do rewitalizacji takim obszarem będzie, tak? No, chyba, że te wytyczne określą inaczej, chyba, że rzeczywiście konkursy już jakie potem się pojawią, dopuszczą również działania na obszarach zdegradowanych. Ale my zdefiniowaliśmy dwa obszary do rewitalizacji, E oraz J. Ten J rzeczywiście jest takim, był taki trochę problematyczny w rozsądzeniu, czy go wskazywać, czy nie. No dużo wskaźników tam jest gorszych niż po prostu na tym, chociaż rzadko się to zdarza, że mamy do czynienia z tak wieloma problemami właśnie w obszarach rozwijających się, tak? Ale tak tutaj się stało, tak? No, z jakichś względów tam ta społeczność lokalna właśnie jakieś problemy występują, również ten obszar zamieszkuje. Także tyle mogę wyjaśnić. Chciałoby się, żeby idealnie z tym obrazem takim, jaki Państwo noszą w swoim doświadczeniu, tak? Potrzeb pewnych, zbiegł się z tymi wskaźnikami. Często tak jest. W tym przypadku okazuje się, że nie do końca, tak? Że nie do końca to odzwierciedla, ale powiem Panu tak. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wyjątkowo szczegółowo podchodzi do wytypowania obszaru rewitalizacji. Inne samorządy raczej tak wskaźnik po wskaźniku, plus do tego, że to mają być obligatoryjne, to fakultatywne, że trzeba je wybrać i je tylko liczyć, niewiele samorządów województw aż tak szczegółowo podchodzi. Samorząd Województwa Pomorskiego tak do tego od początku już w 2014 podszedł, a nam pozostaje tylko rozkładać ręce, tak, że to tak wychodzi. O. Nie wiem, czy nie jestem pewien, czy Pan teraz jest w kolejności, ktoś jeszcze?
Dziękuję.
Jest tam się, tak? To są dane, które musieliśmy, my mieliśmy dane, porównywaliśmy z różnych lat, 2012, 13, a nawet 14 docieraliśmy, aczkolwiek odnosiliśmy się do wartości referencyjnych za 2012 rok, bo taki mieliśmy obowiązek. Przepraszam, ale tam się Pan już zgłaszał wcześniej.
Dziękuję, ja tu jeszcze od siebie dodam, że na obszarach właśnie, które zamieszkiwane są przez osoby już niepracujące, emerytów, wskaźniki na przykład bezrobocia to niższe, prawda? Także to kina do końca tutaj, także my na etapie opracowywania tego raportu z delimitacji mieliśmy obraz tych wskaźników podziałem na konkretne poszczególne ulice, nawet na poszczególne bloki, także to tutaj nam dawało pole do pewnych takich agregacji tych obszarów optymalnych i stąd ten obraz taki się pojawił tych obszarów, jakie tutaj widzimy, po to, aby móc wykorzystać maksymalnie te uwarunkowania i te obostrzenia, które nakłada na nas Urząd Marszałkowski pod kątem liczebności danego obszaru oraz powierzchni. Kto następny, pamiętam, tutaj pan Jacek.
Dzień dobry, Jacek Kraczek. Ja mam do pana kilka pytań, ale w zasadzie zacznę może od tego, co przyświecało państwu nad wykonaniem granic obszarów, które mają podlegać tym opracowaniom. Jaka idea, żeby ustkę podzielić na te obszary A, B, C, D i tak dalej? Dlatego, że ja powiem, jakie mi się nasuwają problemy. Generalnie rzecz biorąc, na to miasto wydaje mi się, że trzeba patrzeć całościowo, a nie wyrywkowo. Dane na obszarach, powiedzmy, które wyszły państwu najgorzej, potwierdzają się w zasadzie z obszarami sypialni usteckich. Tak? To są największe osiedla, największe sypialnie. Jeżeli idziemy tym tropem, no to gdzieś ludzie muszą mieszkać, tak? Ale niekoniecznie my jesteśmy w stanie, na przykład na osiedlu Dąbrowszczaków, poza dobrą infrastrukturą, na przykład drogową albo parkową, zrobić coś więcej, żeby zlikwidować bezrobocie. Bo po prostu ci ludzie tylko tam mieszkają, a oni potrzebują miejsca do pracy w całym mieście. I przywiązywanie, powiedzmy, tylko i wyłącznie i adresowanie do danego obszaru, powiedzmy, inwestycji możliwych, będzie błędem, bo po prostu my nie stworzymy na osiedlu Dąbrowszczaków czy na Grunwaldzkiej miejsc pracy i nie rozwiążemy tych problemów społecznych zasadniczo, które istnieją tam. A wszystkie inne rzeczy, o których państwo mówicie, to się biorą po prostu generalnie z ubóstwa i bezrobocia, tak? Bo jeżeli jest bezrobocie, no to wiadomo, że jest ubóstwo, że jest mała aktywność i tak dalej. Jeżeli my nie spojrzymy miasto bardziej szeroko, czyli powiedzmy nie obejmiemy całego miasta tym obszarem rewitalizacji, to być może po prostu my de facto nie osiągniemy tych efektów i nie sięgniemy po te pieniądze na te obszary i na te projekty, które są nam naprawdę potrzebne. My będziemy pucować pudrem, że tak powiem, może brzydkie rzeczy, ale de facto nie rozwiążemy problemów. A tu chodzi o to, żeby nie wyciągać kasy z Unii Europejskiej po to, żeby mieć ładniejszą ulicę, tylko żeby rozwiązać generalnie problem społeczny, który dotyczy mieszkańców całego miasta. I dlatego, no nie wiem, dla mnie to jest troszeczkę nienaturalny podział, prawda? Bo to, że powiedzmy ludzie mieszkają w tym, a nie innym miejscu, to jest wynikowe, powiedzmy, ich historii i tematów rodzinnych i tak dalej. Zupełnie niezwiązanych potem dalej z ich aktywnością, bo można, powiedzmy, mieszkać w tak zwanym obszarze zdegradowanym, ale być bardzo aktywnym i na odwrót, prawda? Także ja, no nie wiem, prosiłbym, żeby mi to dokładnie wytłumaczyć. Rozumiem, znaczy i ewentualnie potwierdzić, bo moje rozumowanie jest takie, że państwo pewnie próbowaliście wyciąć jakieś tam odcinki po to, żeby w ogóle coś gdzieś zakwalifikować, prawda? Żeby można było sięgnąć po te pieniądze unijne. I czy to ten, znaczy, czy taki wam przyświecał pomysł, prawda? Żeby to zrobić.
Już odpowiadam. Trochę tak. A mianowicie, proszę państwa, ustka średnio w województwie wypada bardzo dobrze. Tak? To jest miasto, gdzie tak naprawdę jest miastem pod wieloma względami średnio w województwie wypadającym bardzo dobrze. Znaleźć tutaj pewien obszar, który jest gorszy niż średnio w województwie, nie jest łatwo. Właściwie w pewnym momencie należałoby sobie zadać pytanie, gdybyśmy takie duże obszary wzięli na przykład, większe obszary, to okazałoby się, że żaden nam się nie kwalifikuje do rewitalizacji, ponieważ sytuacja na nim jest średnio jest lepsza niż średnio w województwie. A zatem moglibyśmy tylko powiedzieć, i powiem tak trochę, można powiedzieć coś nieformalnie, że wydaje mi się, w pewnych rozmów takich, które prowadziliśmy już jakiś czas temu, nawet nie przy okazji prezentacji ustki z Urzędem Marszałkowskim, Urząd Marszałkowski miał wątpliwości, czy w ogóle w ustce do rewitalizacji, o rewitalizację będzie można zabiegać, no bo to się wydaje miasto właściwie bez takich problemów, jak powiedzmy dalej od morza, tak? Gdzie mamy rzeczywiście miasta, które w całości, tak jak Pan mówi, mogłyby być zakwalifikowane do rewitalizacji, ponieważ te dobre, te miasta, które wyciągają te wskaźniki, tak bardzo aż są od nich jak gdyby pod względem rozwoju lepsze. A zatem rzeczywiście trochę musieliśmy poszukać takich mniejszych obszarów, gdzie te problemy są skoncentrowane, bo nie zgadzamy się z tym, że w ogóle ich nie ma w ten sposób, tylko że może się okazać, że nie tak, nie na tak dużych obszarach możemy te problemy zidentyfikować, tylko na mniejszych. Dlatego podzieliliśmy to na mniejsze obszary miasto, tak? A zatem to jak gdyby odpowiadam na pytanie, Pan zresztą też trochę to odpowiedział sobie na to pytanie, jak gdyby Pana taka, to podejrzenie można powiedzieć jest trochę słuszne i stąd. Natomiast dlaczego na te, ja już mówiłem, trochę ten obszar na takie umowne dzielnice służył nam do podziału, a dwa, tak jak mówiłem, pewne obszary o określonych funkcjach, tak? Czyli wielorodzinne, jednorodzinne, inne takie były brane pod uwagę przy tym podziale. No i teraz druga rzecz, którą Pan zauważył. To jest generalnie problem faktycznie małych miast. Ja o tym już wspomniałem, że trudno jest rzeczywiście dobre projekty, odnosząc się do pytania Pana, trudno będzie takie projekty dla tak czasami małej grupy stworzyć, ale trzeba będzie. Kiedy mamy duży, jakiś obszar w dużym mieście, gdzie kilka tysięcy osób go zamieszkuje, to pewnie łatwiej jest wymyślić takie projekty, nawet zlokalizować jakiś ośrodek kultury na przykład, tak jak w Słupsku jeszcze w tej rewitalizacji do tego czasu aktualnej był zrealizowany projekt, tak? Stworzenia ośrodka kultury dla jakiejś społeczności. Tutaj być może będzie z tym kłopot. Wydaje mi się, że trudno będzie taką infrastrukturę, taki budynek, który tylko tej społeczności by służył, a nie innym, tak? No ale ze względu na umiejscowienie swoje chociażby będziemy mogli uzasadnić, że ta grupa będzie przede wszystkim z niego korzystać i w ten sposób ludzie zamieszkujący inne obszary też będą z tego mogli korzystać, bo nie będzie takich wykluczeń. A zatem emeryci na przykład z obszaru DG będą mogli, jeżeli na przykład stworzymy jakiś mały ośrodek kultury, świetlicę środowiskową, coś takiego w obszarze E, będą mogli korzystać z tej infrastruktury, tak? To po pierwsze. Po drugie, Pan mówi, że rozwiązywanie problemów bezrobocia to tworzenie miejsc pracy. Oczywiście przede wszystkim tworzenie miejsc pracy, ale nie tylko. Gmina nie odpowiada za tworzenie miejsc pracy. Gmina odpowiada, co najwyżej gmina, instytucje publiczne, instytucje rynku pracy mogą odpowiadać za to, żeby odpowiednio te osoby przygotować do poszukiwania pracy i do ewentualnie dostarczyć im kwalifikacje do tego. To, gdzie te miejsca pracy powstaną, jest ważne, ale drugorzędne w tym momencie z punktu widzenia interwencji publicznej. Najważniejsze jest to, żeby tę społeczność lokalną jak gdyby wydobywać z tego bezrobocia poprzez jakieś tam projekty wspomagające ich, a nie utworzenie blisko ich miejsca zamieszkania pracy.
Tylko, a proszę potwierdzić albo zaprzeczyć, z tych środków nie tylko będzie mogła gmina korzystać, ale również na przykład przedsiębiorcy, którzy działają na tym terenie, jeżeli obszar będzie zakwalifikowany, czyli jednak to ma znaczenie. Oczywiście. To ma znaczenie.
Ma
to jest ważne.
Ma znaczenie, oczywiście, tak. Że ma znaczenie, przy czym przedsiębiorcy nie będą mogli z tych środków na rewitalizację sobie powiększyć przedsiębiorstwa, rozbudować przedsiębiorstwa, stworzyć jakieś, będą musieli sięgać do innych środków. Tutaj na dofinansowania dla przedsiębiorstw na ich przedsięwzięcia stricte gospodarcze, tak, komercyjne, nie ma środków. Nie z tej puli. Tak? Nie na rewitalizację.
Dobrze, a mam teraz jeszcze dalej pytanie. Czy Państwo to w jakiś sposób konsultowaliście z Urzędem Miasta, jeśli chodzi o jego przedsięwzięcia inwestycyjne. Bo powiedzmy, w WUSE jednym z planowanych dużych przedsięwzięć inwestycyjnych jest budowa Centrum Kultury tutaj na Placu Wolności. I w tym momencie zasadnym by było, żeby objąć ten obszar, który na przykład jest pod tą inwestycję, również jeśli chodzi o zakres tego obszaru zdegradowanego, dlatego że wówczas można z tego funduszu właśnie wziąć pieniądze na to. I być może warto by było tą granicę przeciągnąć o te dwie czy trzy ulice dalej, chociażby tylko po to, żeby mieć szansę na to, żeby tą inwestycję zrealizować właśnie z tego typu funduszy.
To znaczy tak, ja powiem, jeżeli tutaj byłby Pan uprzejmy potwierdzić, to my właściwie rozdział po rozdziale, wskaźnik po wskaźniku konsultowaliśmy się, także byliśmy we stałej współpracy. To nie jest tak, że przywieźliśmy to opracowanie i dajemy Państwu je na stół. Jesteśmy jak gdyby w kontakcie bez przerwy przy tym i sami rozwiązywaliśmy różne po prostu wspólnie te problemy, jak te obszary podzielić i w jaki sposób te wskaźniki a o projekcie to tutaj już rozumiem, że też...
Jeszcze jeden z istotnych, bardzo istotnych aspektów jest to, że my to wszystko musieliśmy mieć skonsultowane z Urzędem Marszałkowskim i Urząd Marszałkowski bardzo duży nacisk kładł na to, żeby każdy obszar miał jakąś logiczną całość w sensie przeznaczenia, tak, że nie można mieszać funkcji w ramach, w miarę możliwości, oczywiście w ramach jednego obszaru. Stąd na przykład obszar A to jest Stara Ustka, tak, Zabytkowa. Jeżeli chodzi o te obszary obejmujące blokowiska i osiedla, to one zostały podzielone jednak, ponieważ też wchodziło kryterium liczby ludności i Urząd Marszałkowski narzucił na nas, że nie może być więcej niż 20% liczby ludności w danym obszarze. Na przykład obszar E ma prawie 20%. To jest taki dosyć mały, wyzwanie, ale tam bardzo dużo ludzi mieszka. Także musieliśmy się między tymi różnymi uwarunkowaniami potrafić znaleźć. I stąd taki produkt, jaki Państwo widzicie. Dokładnie.
Pytania są bardzo słuszne. Natomiast ten projekt, który Pan wspomniał, zdaje się, że to jest chyba inwestycja za duża nawet, żeby ją sfinansować z rewitalizacji, tak? Z tych środków akurat. Zgadzam się, oczywiście, gdybyśmy mieli zrobić to chyba tak najlepiej ze sztuką, można powiedzieć, analiz takich społeczno-ekonomicznych, to prawdopodobnie byśmy takie wagi przypisali. Niestety wytyczne nie pozwalają na to, żeby jeszcze odpowiednią wagę tym wskaźnikom przypisać, bo w wielu różnego rodzaju takich właśnie analizach, gdzie porównuje się jakieś obszary, na przykład w analizach dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej, tak? Wiele ośrodków naukowych właśnie takie wagi przypisuje tym poszczególnym wskaźnikom. Tutaj nie było takiej możliwości zero-jedynkowo. Jest wskaźnik gorzej od średniej, okej, okay, odhaczony, tak?
No, kolejne pytanie, proszę bardzo.
Ja jest jeszcze inny. Proszę Państwa, Tomasz Westowski. Proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt tej całej dyskusji.
że to jest jak gdyby kontynuacja, powiedzmy, tego przedsięwzięcia, które było już kiedyś czynione, czyli ta rewitalizacja, którą no, kończymy ciągle jeszcze, prawda? I chcę powiedzieć generalnie, jakie ona jednak przyniosła skutki, bo spojrzymy na, jeżeli patrzyli przez pryzmat, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, mamy ich pobudzić, mamy pobudzić ten teren, to nie znaczy, że koniecznie ci ludzie muszą tam pracować, chodzi o pobudzenie terenu, w którym coś się dzieje. Ci ludzie są przeważnie starsi, tak jak mówimy tutaj, bezrobotni czy o niskich dochodach i tak dalej, trudno wykrzeszać coś w tym rejonie, właściwie to są tylko takie nędzne sypialnie. I to jest wszystko. Proszę zwrócić uwagę, jak jednak ta rewitalizacja przyniosła jakiś skutek. Bo oprócz tego, że powstały tam pewnego rodzaju rezydencje dla ludzi z Polski, którzy sobie kupili, one są martwe w zimie, tylko są w sezonie, ale znakomita większość tych domów jednak spełnia funkcje pensjonatowe, restauracje, Mistral przykładowo pod Kasztanami i tak dalej. I one rzeczywiście i generują miejsce pracy, i ożywili ten teren. I to się naocznie dzieje, więc ja nie myślę, że to nie ma co wiele polemizować. Tylko szukać tych środków, szukać tych możliwości, żeby można to, że tak powiem, kontynuować, bo efekt jest rzeczywiście widoczny i bardzo pozytywny. Ja wiem, że to kolega mówił, że no chciałby się, żeby to inaczej, to pobudziło całe miasto, żeby to było bardziej kompleksowo, no ale są takie ramy, jakie są i możemy się tylko w takim zakresie poruszać, jak my się możemy złącznie z tymi programami. Więc rozumiem, że chciałoby się może więcej, ale no niestety trzeba grać tak, jak pozwala na to, reguły.
Jeszcze taki mały komentarz odnośnie tego, co pan powiedział, odnośnie dotychczas prowadzonej rewitalizacji, to właśnie to jest bardzo dobry przykład, że gdyby ta rewitalizacja nie była prowadzona, to najprawdopodobniej obszar A mielibyśmy w każdym zakresie czerwony i on byłby teraz jako pierwszy do rewitalizacji, ponieważ były prowadzone te działania, wyprowadzano mieszkańców, którzy po prostu generowali problemy w inne miejsca miasta. W tym obszarze już widać nie potrzeba prowadzić zgodnie z tymi wskaźnikami żadnej interwencji. Czy jeszcze są jakieś... O, proszę bardzo.
Ja mam trzy pytania, jeśli mogę poprosić, będę zadawał pytanie, będę prosił o odpowiedź, może będzie sprawniej też, żeby zrozumieć. Ja chciałem zapytać o taką rzecz techniczną na wstępie. Czy mógłby pan wyjaśnić, czemu granice dzielnic miasta nie są spójne z obszarami podlegającymi analizie? Czy to z czegoś wynikało, czy to tak po prostu, to z tego, co przed chwilą pan burmistrz powiedział, że próbowaliście gdzieś dobierać ulicy i przesuwaliście pojedynczych mieszkańców, brzydko mówiąc, do innych obszarów. Bo kilka obszarów mamy i mieści się w dwóch lub więcej dzielnicach, tak umownie to nazywa.
Trochę tych niespójności jest, ale są to naprawdę niewielkie niespójności. One gdzieś występują w tym obszarze E między innymi, tak? Który jest właśnie tak podzielony. No ale no właśnie, to ten obszar taki najbardziej nam potem, on nam wychodził najbardziej ze wszystkiego, ale jeszcze nie tak do końca idealny i o czym wspominał pan burmistrz, trzeba było tam trochę to poprzesuwać. Natomiast generalnie jest to odzwierciedlenie w tych umownych, można powiedzieć, dzielnicach Ustki i to nie staraliśmy się jak gdyby jak najbardziej się w to wpisać, nie? A różne były przesłanki do zmian. Często były takie pragmatyczne, po prostu no, musieliśmy jakąś ulicę w całości gdzieś zaliczyć, tak, do jakiegoś obszaru, żebyśmy mogli liczyć wskaźniki i tak dalej, nie? I stąd to wynikało, ale no tych niespójnych.
Ten obszar bardziej funkcjonalnie jest właśnie ten obszar, który nie jest objęty dzielnicą, tylko jest objęty bardziej funkcjonalnie przynależy osi ulicy Grunwaldzkiej, prawda?
Tak.
To są te obszary od
no właśnie.
Dokładnie, tak. W tym kierunku moje pytanie szło, tak, żeby ta dzielnica szła zgodnie z granicą obszaru, oczywiście nie bezinteresownie. To pierwsza kwestia. Drugie moje pytanie dotyczy fragmentu analizy, w którym pan mówił o NPZ-ach. Ja nie do końca zrozumiałem i chciałbym dopytać. Pan powiedział o tym, że w miejscach, gdzie nie ma aktualnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można wprowadzać plany rewitalizacyjne.
Miejscowy plan rewitalizacji, tak.
Okej, okay, to ja dopytam, czy tam, gdzie jest, trwa procedura zmiany MPZ-u, też można jakby zamienić to na plan rewitalizacyjny i czy to jest procedura, nie wiem, szybsza, tańsza, prostsza?
Wie pan, musiałbym się zastanowić nad tym problemem prawnym. Wywołaliśmy opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a powinniśmy prawdopodobnie byli wywołać, żeby móc skończyć pracę miejscowym planem rewitalizacji, musielibyśmy przystąpić do tego miejscowego planu rewitalizacji. Tak mi się wydaje, aczkolwiek no jest to pewien taki, jakby to powiedzieć, problem, który pewnie byłby dobrym pytaniem dla prawnika, bo skoro pod według tej samej ustawy jest opracowywany jeden i drugi,
procedury,
tak?
Też są takie same.
No procedury są takie same, z tym, że ten miejscowy plan rewitalizacji jeszcze jakieś tam ma dodatkowe szczegóły, które mogą być dołożone teraz w trakcie opracowania, no to być może tak, no, ale nie odpowiem panu tak. Myślę, że nikt tak po prostu z marszu by nie odpowiedział na to pytanie tak łatwo.
Znaczy, pytam o to dlatego, że jest w trakcie opracowywania miejscowego plan właśnie dla strefy E i być może, nie wiem, pan Bonyszu rzucam hasło, tak? Być może warto to sprawdzić, czy nie warto pójść tą ścieżką, jeżeli zdążymy, jeżeli to czegoś nie opóźni, bo jakby miało opóźnić i spowodować, nie wiem, dodatkowe koszty, no to oczywiście bez sensu, nie? Proszę Państwa, to było mówione, ale może jeszcze podkreślę, jak to się w ogóle zaczęło? Zanim panowie przystąpili państwo z firmy tej, której zleciliśmy, z firmy Leader Project, opracowanie tego dokumentu, my musieliśmy przygotować podział na jednostki urbanistyczne. I to my zrobiliśmy, jako miasto. I po przeanalizowaniu tych wszystkich parametrów zostały nam narzucone. To nie jest tak, że my sobie sami mogliśmy powiedzieć, jakie parametry weźmiemy, jakie będziemy badać i według których będziemy ustalać ten program. Czyli to Urząd Marszałkowski narzucił. Obligatoryjnie. Narzucił również te wagi, o których tutaj pan Krzysztof mówi. Nie można było powiedzieć, że ten parametr będziemy kształtowali bardziej drastycznie, czyli obciążali go większą ilością punktów, a jakiś inny będziemy minimalizować. Nie, to już zostało nam narzucone. Tak zero-jedynkowo. Albo, albo. I proszę sobie wyobrazić, w tej wstępnej pracy państwo do mnie przyszli i powiedzieli, no nic się nie kwalifikuje. Puska nie ma w ogóle rewitalizacji, nie będzie. To dopiero była burza mózgów i to, co się stało, takie te zawijasy, to właśnie był wynik tych prac. Próbowaliśmy tam, gdzie były te parametry no, zbliżane do tego, że się kwalifikują do rewitalizacji, jeszcze dopełnić w taki sposób, żeby wszystkie spełnić, bo te obszary, o których pan mówił, one musiały wszystkie po prostu te parametry, czyli średnia na tym terenie musiała być niższa od średniej wojewódzkiej. I no, mogę to chyba powiedzieć, przerzucaliśmy po prostu ulicę. Często nawet braliśmy połowę ulicy, bo się okazywało, że te wyniki ze szkół, które dostawaliśmy, po jednej stronie były lepsze, po drugiej gorsze i trzeba było gdzieś tam się wpasować. I tak to robiliśmy, żeby coś uratować. Najbardziej nam, powiem jeszcze raz, chcieliśmy uratować ten B. E to już wiedzieliśmy od razu, że on się kwalifikuje, czyli do tego E chcieliśmy jak najwięcej podłączyć. Nie podsyć parametrów, ale podłączyć jak najwięcej, co było możliwe. I od to wychodził praktycznie już z samego porządku, że tamto prawdopodobnie się będziemy kwalifikować. Czyli tutaj tych wielkich retuszy nie było. Ale najwięcej próbowaliśmy z B, no mówię, a do E to raczej doklejaliśmy w taki sposób, żeby maksymalnie to powiększyć i zmieścić się w tych parametrach, w tych wskaźnikach. To tak od kuchni powiem. Także to, co się udało sklecić, wymagało właśnie takich przesunięć.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Okej, okay, już biegnę.
Trzecie, tak. Mogę trzecie? Dziękuję Ci. Tutaj Jacek, mówiłeś o Centrum Kultury i o Placu Wolności. Ja myślę, że trochę może powinniśmy zmienić myślenie i odwrócić to, tak, że skoro strefa E została zakwalifikowana do rewitalizacji, to może warto pomyśleć o przeniesieniu i skonstruowaniu Centrum Kultury właśnie tam, żeby tam zaangażować tamtych mieszkańców i dla nich stworzyć tę ofertę. Ja wiem, że to brzmi dzisiaj kompletnie irracjonalnie, tak? Bo wymaga wyprowadzenia kilkudziesięciu bodajże rodzin z budynku dawnego domu dziecka, ale być może w tą stronę, tak jak mówiłeś o tym, to... Dlaczego? Nie, no taki nawet, nie wiem, czy to nie jest wpisane trochę, ale czy to nie jest trochę wpisane? To tak trochę, żeby rozwiązać na serę, to tak jak w rozmowach kontrolowanych w Czechmisiu, tak, że tu jest jezioro, no to jezioro przeniesiemy gdzie indziej, może w tę stronę powinniśmy pójść. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głosów więcej nie widzę. W związku z tym chciałbym Państwu bardzo podziękować za udział w spotkaniu, za cenne uwagi. Konsultacje są w toku, także jeszcze można również analizować dokumenty i zgłaszać uwagi w formie pisemnej. Trwają one do 22 stycznia.
Proszę Państwa, to dopiero właśnie jest materiał roboczy, Pan zresztą też o tym wspominał, że sam program rewitalizacji będzie w oparciu o to dopiero powstawał. Czyli Panie Prezesie, to co Pan mówi, należy to również brać pod uwagę i rozpatrzyć. Nie konkretnie może akurat w tej lokalizacji, ale może w jakiejś innej lokalizacji takie funkcje można by było tam przewidzieć i realizować. Dlatego no w tej chwili przystąpimy już, jeżeli to Rada Miasta zaakceptuje, już do szczegółowego opracowywania rewitalizacji w oparciu o te tereny. Ja dziękuję wszystkim Państwu za przybycie jeszcze raz.